Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie porozmawiamy sobie o kondycji środowiska historycznego, o przygotowaniach do Kongresu Ogólnopolskiego, który odbędzie się w Białymstoku, a naszym gościem jest prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesor Krzysztof Mikulski. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
To już wiadomo, że Kongres Historyków będzie w Białymstoku. Kiedy?
Tak, to już jest postanowione zawsze na poprzednim, powszechnym zjeździe historyków polskich, tak brzmi oficjalna nazwa tego kongresu, ustalamy kolejne miejsce, uchwalane jest ono publicznie i od tego czasu wszystko jest jasne. Więc od 2019 roku wiadomo, że w 2024 roku powszechny zjazd historyków polskich odbędzie się w Białymstoku.
Czasu dużo na przygotowania. Co w tym czasie muszą przepracować historycy? Jakie ewentualnie tezy, problemy będą dyskutowane na zbliżającym się zjeździe?
Czasu jest dużo, z tym, że ten czas tylko wydaje się, bo czas jest płynny, on bardzo szybko ucieka przede wszystkim, ma to do siebie. A więc samo przygotowanie takiej imprezy, na której pojawia się jednak około 2000 uczestników, która będzie obejmowała 6 tak zwanych tematów głównych, bo tutaj już jesteśmy na dość zaawansowanym etapie projektowania, powiedzmy sobie, tego programu zjazdu i około 20 tematów pobocznych. Do tego jeszcze kilka sympozjów tematycznych, archiwistycznych, muzealniczych. Będą też 3 sympozja zorganizowane przez naszych współpracowników, bo współpracujemy z nimi już właściwie od chyba kilkunastu lat z Instytutu Pamięci Narodowej, więc będzie to bardzo duża impreza i ona wymaga logistycznego przygotowania, właśnie 5-letniego. To nie jest czas ani za długi, ani za krótki. To jest akurat tyle, ile trzeba. My zakładamy od kilku lat, już zresztą drugi zjazd będzie w ten sposób robiony, że wszelkie referaty, teksty, które będą przygotowywane na zjazd, będą efektem pracy zespołów naukowych. One będą opublikowane co najmniej w maju, a więc na kilka miesięcy przed zjazdem, zawisną w internecie, będą dostępne dla wszystkich uczestników. Natomiast zjazd ma być wielką debatą. Zjazd ma być dyskusją nad tym, co zostało napisane, dyskusją nad tezami, które zostały postawione, dyskusją, która ma otwierać albo perspektywy dalszych badań, albo też podsumowywać to, co już zrobiliśmy, co się dokonało w ostatnim czasie.
Jakie najważniejsze problemy nurtują współcześnie środowisko historyków?
Będzie na przykład taki panel, co prawda nie będzie on jednym z głównych paneli, ale jak historia może być nadal nauką. Jest to problem. Cały czas zastanawiamy się nad tym, jakie są zadania właściwie historyka w tym naszym współczesnym świecie. Jakie zadanie ma historyk wobec świata współczesnego, wobec polityki, wobec źródeł. To jest ciągły, w pewnym sensie proces porozumiewania się. Historia nie może być obojętna wobec polityki. A więc my musimy zajmować też pewne stanowisko wobec wydarzeń, których jesteśmy obserwatorami, które staną się dla nas źródłami w przyszłości. Z jednej strony, a z drugiej cały czas jednak debata historyczna dotyka polityki. Ta tak zwana polityka historyczna, czy to prowadzona przez państwa sąsiednie, choćby Rosję w ostatnich latach, czy inne elementy historii, one cały czas okazują się bardzo ważne dla współczesności i cały czas wywołują po prostu olbrzymie dyskusje, na które my musimy reagować jako historycy.
Mają wpływ na to, co się dzieje, te wydarzenia z przeszłości i albo są bardzo mocno wzmacniane przez systemy propagandowe, albo tak jak na przykład prezydent Białorusi ustanawia 17 września Święto Jedności Narodowej, co jest wiadomo bardzo nieprzychylnie komentowane w Polsce.
Jest to właśnie próba prowadzenia takiej, ja bym to nazwał, wrogiej polityki historycznej. Nie polityki, która dąży, czy historia, która łączy, tylko do historii, która chce podzielić. Do historii, która chce pokazać, prawda, właśnie figę, tak? A widzicie, my mamy to. Niestety tutaj mamy do czynienia z takimi elementami polityki zarówno ze strony Rosji. To jest cały czas niedokończony, niezamknięty, jątrzony spór o na przykład jeńców radzieckich po wojnie polsko-sowieckiej z 1920 roku. I teraz Białoruś z tym właśnie takim prowokacyjnym świętem 17 września, które dla Polski jest bardzo nieprzyjemne, bo to jest data najazdu na Rzeczpospolitą Polską ze wschodu z drugiej strony, a więc właściwie podwójnej agresji w czasie II wojny światowej. Więc to jest to bardzo nieprzyjemny fakt. My jako historycy oczywiście mamy w stosunku do tego bardzo jasne zdanie i stanowisko, Ale przecież to nie o nie chodzi tutaj. Tu akurat to jest właściwie już tylko czysta polityka i można tylko żałować, że po raz kolejny do tej polityki w tak drastyczny sposób jest mieszana historia.
Czy także będą dyskutowane podczas zjazdu historyków podejścia, jeśli chodzi o pisanie prac naukowych? Bo cały czas mamy w Polsce między innymi i na świecie również ten spór o pisanie historii w stylu anglosaskim albo pisanie historii w stylu niemieckim, gdzie jest sucho, mnóstwo faktów, ale jest to odpychające. Nie przyciąga to czytelników, nie budzi takiego zainteresowania jak historia pisana na przykład przez twórców historyków anglosaskich.
To są te dwa podejścia rzeczywiście teoretyczne do pisania historii. Ja powiem tak, między nimi jest pewne junktim. To znaczy nie byłoby tej historii pięknie pisanej bez tej historii twardej, opartej na faktach i takiej nudnej. Bo ta nudna historia, ona dostarcza po prostu materii. To zresztą bardzo ładnie wyszło kiedyś w takiej rozmowie prowadzonej z Normanem Davisem, który no jest jednym z typowych przedstawicieli właśnie owej szkoły anglosaskiej, ludzi, którzy piszą pięknie. Ale on sam twierdza, no bez historyków, tych, którzy parają się rzeczywiście ustalaniem faktów, którzy badają źródła, którzy je po prostu następnie interpretują i ustawiają w te nudne, wielkie książki, nie byłoby mojej historii Polski, bo ja w końcu muszę od kogoś zaczerpnąć tą wiedzę. Także tu jest junktim, tu mi się wydaje, że oba elementy prezentacji historycznej, badań historycznych są niesłychanie ważne i nie wolno ich po prostu lekceważyć, ani jednego, ani drugiego. Ta pierwsza, ta faktograficzna, no nazwijmy niemiecka szkoła, ona daje nam szansę poznawania historii, rozpoznawania tego dzieła. Natomiast ta piękna szkoła anglosaska pozwala nam prezentować historię dla ludzi niekoniecznie w nią wtajemniczonych. Pozwala nam przedstawiać ładnie.
Czy badania i opisywanie faktów będzie szło w kierunku ciągłej klasyfikacji wojen, bitew, starć, czy będziemy próbowali budować syntezy, pokazywać w jaki sposób zmiany cywilizacyjne tworzą się, jak one wpływają na życie? Bo jak zapytamy przeciętnego człowieka, to on z reguły podaje datę jakichś bitew albo wojen. Natomiast kiedy go zapytamy, a kiedy to na przykład większość obywateli miała bieżącą wodę w kranie, to tutaj już nie słychać odpowiedzi.
To ja od razu muszę się zadeklarować jako zwolennik właśnie nie tej historii zdarzeniowej, tylko historii właśnie społecznej, historii cywilizacji, historii widzianej właśnie poprzez dzieje cywilizacji. Zresztą no, to staraliśmy się pokazać w naszym podręczniku napisanym wspólnie z profesorem Jackiem Wijaczką historii nowożytnej XVI-XVIII wiek, gdzie cała pierwsza część jest poświęcona dziejom cywilizacji. Zaczyna się od historii klimatu, ciągnie się poprzez historię gospodarczą, historię społeczną, struktur, poprzez historię kultury, a żeby pokazać wszystko to, co naszym zdaniem było najważniejsze, co właściwie no, umyka wzrokowi historyka, kiedy badamy tylko zdarzenia. Bo ta historia zdarzeniowa, historia polityczna, w tej historii powiedzmy sobie, no, materiał jest na tyle wyczerpany, poznania, jakiejś refleksji, że powtarzamy tylko te same frazesy. Ja na przykład żałuję bardzo, że tej historii społecznej, tej historii właśnie cywilizacji jest tak mało w nauczaniu historii w szkołach. To jest moim zdaniem największy mankament, bo moim zdaniem nie potrzeba historii w szkołach więcej, ale potrzebna jest historia wykładana inaczej. Historia, która będzie zachęcała tych młodych ludzi do zainteresowania historią. Na przykład jeżeli już chcemy uczyć młodzież no, zaangażowania, nazwijmy je patriotycznego, to zacznijmy uczyć je od tego, żeby poznały historię swojej rodziny. Zacznijmy ją uczyć potem tego, żeby poznały historię swojego najbliższego otoczenia. Jest pewne, że w tym momencie dotrą też do historii swojej wielkiej ojczyzny i będą się na pewno nią interesowały. Ale poznawaną od podstaw, poznawaną od tego, kim był dziadek, kim była babcia, kim byli ludzie, którzy ich otaczali w historii, to będzie dla nich po prostu clue, to będzie dla nich przepustka do historii znacznie ciekawsza, aniżeli poznanie daty bitwy pod Grunwaldem. Mimo, że ona też jest bardzo oczywiście na tej sieci czasowej ważna.
Tu pan profesor uprzedził moje pytania o te propozycje zmian, jeśli chodzi o nauczanie historii. No i cały czas ubolewam właśnie nad tym, o czym przed chwilą pan profesor powiedział, że nie próbuje się zainteresować historią młodych ludzi od regionu, od otoczenia, po to, żeby przejść na te wyższe pułapy, kraj, kontynent i tak dalej.
My jesteśmy od lat do dyspozycji Ministerstwa Nauki, w tej chwili Edukacji i Nauki, Staramy się wychodzić z pewnymi własnymi propozycjami, inicjatywami. Na pewno będziemy reagowali na wszystkie propozycje zgłaszane przez ministerstwo, z którymi się do nas, do ministerstwa zwróci. Mamy bardzo dobrze działającą komisję dydaktyczną, która jest bardzo blisko szkoły. Organizujemy w tej chwili właściwie 3 olimpiady historyczne dla młodzieży szkół podstawowych, dla młodzieży szkół licealnych czy ponadpodstawowych i bardzo ważną w tej chwili olimpiadę z historii Polski dla uczniów spoza Polski. Jest to nasze najmłodsze dziecko, ale mogę się pochwalić, że w tej chwili olimpiada ta, właściwie tegoroczna edycja objęła prawie cały świat. Od Nowej Zelandii po Kanadę mieliśmy uczestników z Chin, z Grecji. Jest to coś pięknego, że możemy po prostu dotrzeć do przede wszystkim przedstawicieli Polonii na całym świecie. Ale tam zdarzają się też ludzie, zdarzają się na przykład młodzi Ukraińcy, którzy uczą się języka polskiego i którzy startują wcale nie mając korzeni polskich. Olimpiada ta jest bardzo ważnym elementem też naszej obecności wśród młodzieży, rozbudzania zainteresowań historycznych. Mogę powiedzieć, że w tej chwili już na całym świecie, jeśli chodzi o historię Polski.
A propozycje, jak pan ocenia Ministerstwo Nauki i Edukacji w sprawie zmian w nauczaniu historii? Opozycja wskazuje, że to będzie indoktrynacja, że to nie będzie próba zainteresowania historią, tylko kształtowania określonych postaw.
Wie pan, ja uniknę odpowiedzi na to pytanie, natomiast powtórzę raz jeszcze. Jako historycy, jako Polskie Towarzystwo Historyczne, my jesteśmy otwarci na debatę. My chcemy bardzo pomóc ministerstwu w tym, żeby te programy nauczania były jak najciekawsze i jak najbardziej spełniały te, powiedzmy sobie, założenia, które dla nas wszystkich, jako Polaków, są najważniejsze. Natomiast nie chcę wchodzić w spór polityczny, my tego unikamy od lat jak ognia, bo ja uważam, że historia ma tak wiele odcieni, tak wiele barw, tak wiele można w historii znaleźć wątków, że ona jest dla wszystkich.
Ale sam pan powiedział na początku naszej rozmowy, że historia jest mocno związana z polityką. I odwrotnie.
Panie doktorze, my mamy nadzieję, że w państwie polskim zacznie wreszcie być tworzony taki program nauczania historii, który nie będzie musiał być zmieniany wraz z kolejnym rządem. My mamy nadzieję taką, że stanie się to jakimś elementem porozumienia między poszczególnymi partiami politycznymi, ugrupowaniami politycznymi, żeby wypracować pewien model nauczania, model kształcenia, który będzie po prostu elementem zgody. Natomiast jako historycy my mamy dostarczać argumentów. My mamy dostarczać argumentów natury historycznej, a nie politycznej w tej debacie, która historii dotyczy. I do tego staramy się ograniczać. My jesteśmy fachowcami od dat, fachowcami od zdarzeń, fachowcami od ich interpretacji w przeszłości, fachowcami od dyskusji naukowej prowadzonej między uczonymi i historykami z różnych krajów. My staramy się wypracowywać tam, gdzie jest to możliwe, wspólne podejście do pewnych, powiedzmy sobie, faktów w historii. Staramy się wypracowywać, a przynajmniej dawać sobie szansę dyskusji na ten temat, dyskusji rzeczowej, dyskusji pozbawionej właśnie argumentów natury politycznej. Dyskusji, która pokazuje wszelkie za i przeciw. Tu gdyby nie ingerencja rządów, na przykład to stosunki naukowe polsko-rosyjskie, jeśli chodzi o wymianę myśli i wymianę poglądów na temat bardzo kontrowersyjnych naszych faktów z historii, są znacznie bliżej, aniżeli to, co potem pojawia się w publicystyce i w polityce.
Czy kongres wypracuje na przykład modelowe rozwiązania, jeśli chodzi o zmiany w systemie nauczania, tak żeby na przykład każdy obywatel województwa podlaskiego wiedział, który król zmarł niedaleko od Białegostoku i w którym roku? Pytałem wiele osób i z odpowiedzią były wielkie kłopoty.
Ja mam nadzieję, że dyskusja w tej chwili nad patronem Uniwersytetu w Białymstoku pozwoli tego króla poznać lepiej i że Uniwersytet uzyska takiego patrona, który na pewno będzie się kojarzył z Podlasiem, z Knyszynem i ze wszystkim Tykocinem, wszystkim tym, co jest tu w pobliżu.
Bo pamiętajmy, że była swego czasu tradycja, iż uniwersytety tak zwane kresowe, weźmy Wileński czy weźmy Lwowski, patronami tychże uniwersytetów byli królowie. I można by tę tradycję tutaj na wschodzie utrzymać, poza Lublinem, tam się nie wydarzyło to.
Zygmunt August jest świetnym kandydatem na patrona Uniwersytetu w Białymstoku. Ja ze wszech miar popieram tą kandydaturę, bo uważam, że jest to właśnie nawiązanie do tradycji uniwersytetów kresowych. To jest bardzo ładne nawiązanie i rzeczywiście osoba, która jest niesłychanie i z regionem, i z historią przede wszystkim Polski, z jej czasem złotym związana. To jest bardzo ważne.
Musimy jeszcze wziąć pod uwagę, jak wielkie rozbudzenie intelektualne za czasów Zygmunta Augusta nastąpiło tutaj w naszym regionie. Jeśli byśmy popatrzyli na historię kultury, na historię wymiany myśli religijnej, czyli teologicznej, historycznej, także wymiany wiedzy, jeśli chodzi o technikalia, rozwój społeczeństwa, to tutaj był jeden z ważnych ośrodków. Pisma drukowane pod Białymstokiem były przecież sprzedawane czy wywożone do Holandii.
To był wiek złoty. To był wiek złoty kultury polskiej. Ja sam zajmuję się też w sensie naukowym Mikołajem Kopernikiem, no to musimy pamiętać, on też zahaczył o życie Zygmunta Augusta i to jest przecież ten wielki czas, gdzie to w Polsce właśnie mieszkali najwybitniejsi uczeni tych czasów. Ale wracając do owej dydaktyki, będzie na zjeździe też panel dydaktyczny. To jest naszą tradycją, że na każdym zjeździe odbywa się przynajmniej jeden panel poświęcony historii. No i właśnie będzie to panel, że to będzie historia wobec wyzwań współczesności. No my będziemy na pewno o tym dyskutowali. To trudno powiedzieć, czy akurat na tym zjeździe, czy akurat efektem tej dyskusji będzie wypracowanie jakiegoś bardzo konkretnego stanowiska, czy konkretnego memorandum, które będziemy gdzieś kierowali, ale no nie jest to wykluczone. Na pewno będziemy się zastanawiali nad tym. Mamy jeszcze przed sobą kilka lat. Te lata przyniosą na pewno nowe fakty i nowe jakieś propozycje, zarówno ze strony ministerstwa, jak też ze strony społecznych czynników, więc będzie o czym rozmawiać. To jest czas, w którym będzie trzeba się zastanawiać nad no właśnie nowym podawaniem, bo nie żyjemy dzisiaj w próżni. My mamy internet, mamy media społecznościowe. Dzisiaj nie ma możliwości kreowania fałszywego obrazu historii, bo każdy będzie w stanie sobie ten swój obraz historii odczytać w inny sposób. Więc moim zdaniem szkoła powinna tutaj być neutralna. Szkoła powinna uczyć dobrego, właściwego, patriotycznego podejścia do historii. Ja przedstawiłem swoją wizję takiej właśnie szkoły, takiego nauczania historii. No, to jest jedna z wielu wizji. Moim zdaniem ona jest najbardziej praktyczna. Ona dałaby najlepsze efekty w przyszłości, bo to nie są efekty, które osiągnie się w ciągu jednego czy dwóch lat, ale tego typu nauczanie historii rozbudza rzeczywiście świadomość społeczną, rozbudza świadomość historyczną wśród ludzi młodych i dlatego ona jest najlepsza po prostu, bo ona nie wciska, nie uczy dat, nie każe od razu przyjmować pewnych interpretacji, które już zostały dokonane, tylko pozwala młodemu człowiekowi budować swoją wizję historii, poczynając od siebie samego, od własnej rodziny, od własnego otoczenia, od własnego kraju. No nie ma lepszego sposobu nauczania historii na świecie. Nie wymyślono go jeszcze.
Tym bardziej, że z pewnością także zainteresowanie historyków wzbudza ta liczna rzesza pasjonatów historii, grup rekonstrukcyjnych. To jest coś niesamowitego, jak to się rozprzestrzenia, jak to funkcjonuje w sieci, jak ludzie wymieniają się właśnie owymi szczegółami, a oni tych szczegółów nie poznali na lekcji, tylko interesując się, tworząc to zainteresowanie hobbystyczne. Jeśli historia stałaby się hobby, to wtedy uczymy się jej w sposób najłatwiejszy.
Ja mogę wyznać coś takiego, że ja właśnie uprawiam zawód, który jest właściwie od najmłodszych lat moim hobby. Dlatego ja nigdy się nie męczę, bo jak mnie się pytają, no ty pracujesz tyle czasu, ja mówię, nie, ja nie pracuję, ja odpoczywam, bo ja po prostu uprawiam hobby.
Najlepsza droga.
To jest najlepsza droga, na pewno, żeby spędzić życie ciekawie i zgodnie ze własnymi, powiedzmy sobie, zainteresowaniami. No ale mam tą szansę. Ale wracając do tych grup rekonstrukcyjnych, do całego tego świata historii stosowanej, ja bym to tak nazwał, na poprzednim zjeździe w Lublinie mieliśmy olbrzymi festiwal grup rekonstrukcyjnych na stadionie lubelskim. Mamy zawsze przegląd filmów historycznych, to też jest stały element towarzyszący zjazdowi. Ja liczę na to, że w Białymstoku pojawi się też kuchnia staropolska, która w tej chwili pod w pewnym sensie przewodem mojego kolegi z Torunia, pana profesora Domanowskiego, przeżywa swój renesans i jest bardzo mocno lansowana, promowana właściwie w skali całej Europy. A więc liczę na to, że ta historia na dotyk, ta historia, którą można obejrzeć po prostu, też będzie na zjeździe obecna. To jest też prezentacja historii, to jest właśnie rozbudzanie zainteresowań historycznych. Ci rekonstruktorzy są ludźmi czasami zdecydowanie bardziej biegłymi niż my w rozpoznawaniu elementów uzbrojenia, elementów ubrania takiego rycerza czy żołnierza. Oni dbają o każdy szczegół, tam każdy guzik się liczy, właśnie pagonik, który oni z wielką pieczołowitością odtwarzają, próbują właśnie zrekonstruować zgodnie z pierwowzorem. Więc to nawet no, historycy, no, może poza historykami wojskowości, którzy tym się zajmują, no, nie są w stanie z nimi konkurować w tej kwestii.
To pokazuje, że właśnie ta historia nie jest nudną nauką. Tylko pytanie, jak trafić w ten przekaz?
No właśnie, właśnie o to chodzi. No, no to jest kolejny element, w jaki sposób może historia powstawać. To jest tworzenie grup rekonstrukcyjnych, to jest właśnie no próba choćby nawet odtwarzania owej kuchni staropolskiej, której skarby, tajemnice są niesłychane, jak się okazuje po pewnym przyjrzeniu się. To jest szukanie muzyki dawnej. My tu współpracujemy bardzo blisko z Muzeum w Wilanowie, które właśnie rozpoczęło tego typu program edukacyjny i no, włączył się w niego właśnie profesor Dumanowski no, ze znakomitym skutkiem. Wydane są wszystkie właściwie księgi kucharskie z czasu I Rzeczpospolitej. No, bardzo wielu kucharzy na czele z tymi czołowymi kucharzami Rzeczpospolitej, że tak powiem, zaczyna uprawiać kuchnię staropolską, zaczynają być serwowane te potrawy, a więc odtwarzamy coś takiego, czy przywracamy coś tak pięknego i naszego, w pewnym sensie naszego, bo mimo wszystko zawsze korzystaliśmy z wzorów obcych, ale jednak wracamy do tradycji, do czegoś takiego, co jest historią właśnie.
Te również zmiany, jakie następują w tworzeniu muzeów, to też pokazuje, że jeśli zbuduje się odpowiedni schemat przekazania wiadomości związanych z danymi wydarzeniami, to muzea zaczynają robić furorę, bo to, co się stało z Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest coś przepięknego.
To jest bardzo ważne. To są te nowoczesne muzea. Ja byłem świadkiem właściwie powstawania Muzeum II Wojny Światowej, które no, mimo pewnych znowu problemów politycznych, ale zachowało swój charakter. Jest to też znakomite muzeum. Jest to, tak jak to powiedział jeden z no, najwybitniejszych muzealników światowych, prezes chyba takiej federacji muzealniczej, który był członkiem rady właśnie wraz ze mną tej pierwszej rady Muzeum II Wojny Światowej, powiedział, że to jest najlepsze muzeum wojny na świecie.
Tutaj bym się z panem profesorem nie zgodził, bo zbudowanie takiego muzeum, budynku, współczesnego budynku Muzeum Historii w niewielkiej odległości od Poczty Polskiej, w niewielkiej odległości od Westerplatte, to chyba był delikatnie mówiąc błąd.
Ja powiem tak, no tu nie mieliśmy wpływu na miejsce czy na lokalizację. Ona została przesądzona w innych, że tak powiem, dyskusjach.
Przez polityków.
Przez polityków, natomiast mówię o ekspozycji, bo to mnie interesuje. Jeśli chodzi o ekspozycję, bo ja nie mówię w tej chwili o budynku, ale jeśli chodzi o ekspozycję, to jest niewątpliwie jedna z najciekawszych ekspozycji muzealnych, jaką stworzono w Polsce. Oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego jest znakomite. Muzeum Historii Żydów jest znakomite. Ja liczę na to, teraz jestem zresztą też świadkiem powstawania, stawania się tego, że podobny charakter przybierze Muzeum Historii Polski, które powstaje w Cytadeli, bo rzeczywiście program jest olbrzymi, jest zamierzony w sposób bardzo szeroki i liczę na to, że będzie to też no, muzeum, które będzie wizytówką historii Polski.
Znowu poszukujemy tego przekazu, tego sposobu zainteresowania, co powinno mieć również, i tu spróbujmy spuentować, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w systemie edukacji, w systemie nauczania historii.
Te muzea mogą na przykład być znakomitym poligonem dla młodzieży. Są przecież klasy całe, są lekcje prowadzone w muzeach i to są najciekawsze lekcje historii. Przecież przekazie elektronicznym, przy olbrzymiej liczbie multimediów, to są nowoczesne muzea. Młodzież jest przyzwyczajona do korzystania z tego typu właśnie przekazu. To jest właściwie to, co oni widzą w komórce i na ekranie swojego komputera. Więc to jest ta historia przekazywana w sposób właściwy dla dzisiejszych odbiorców. I tej historii jest coraz więcej, więc ja liczę na to, że historia się uratuje. Bez względu na to, jakie będą rządy i że dojdziemy wreszcie do takiego systemu edukacji w historii, który będzie naprawdę powszechnie akceptowany i będzie właściwy dla naszych dzieci, tak żeby one po prostu uzyskały ten obraz świata, który chciałyby widzieć, które one same są sobie w stanie ukształtować, żeby nie próbować im narzucać tej wizji świata, tylko dać im szansę zrozumienia tego świata i wybrania własnej drogi.
Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę i czekamy na powszechny zjazd historyków polskich. Odbędzie się on w Białymstoku
w połowie września 2024 roku. Nie chcę się pomylić, ale dokładnie między 13 a 16 września.
Naszym gościem był prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesor Krzysztof Mikulski. Kończymy nasze spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.